sprawowaliśmy tutaj Eucharystię. To znaczy te tajemnice Jego obecności, Jego przyjścia pośród nas, tak jak przychodził do apostołów w Wieczerniku po zmartwychwstaniu, w taki tajemniczy sposób, przy zamkniętych drzwiach, tak odtąd przez te 2000 lat prawie przychodzi do swoich uczniów pod postacią nieuwielbionego ludzkiej natury, pod postacią najprostszą chleba. Przychodzi, by być obecnym z nami. I w tej Jego obecności eucharystycznej są trzy szczególne cechy, które są równocześnie wskazaniem, nauką dla nas. Pierwsza to jest cecha pokory. Już samo to, że Syn Boży stał się człowiekiem, to już ta niepojęta pokora i ten krzyż. Jak apostoł święty Paweł mówi, Chrystus uniżył się aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. A tu przychodzi uniżony pod postacią chleba i wina. Zwyczajnego pokarmu, aby się dać zjadać w człowiekowi. Jest pokornej postaci. Daje ze sobą robić to, co chcemy. Pozwala, żebyśmy odprawiali mszę świętą i tam w kościele. Jak dzisiaj rano odprawiałam u sióstr tam w ich oratorium i tutaj w tej jadalni. I pomyślmy w tylu różnych kościołach, kaplicach po całym świecie. Tak mi się przypominają te msze święte z czasów wojny, gdzieś tam w Rosji, w lesie, na pniu drzewa, gdzieś w armii Andersa, w takiej gliniance ciemnej, brudnej, w Buzłuku, gdzie przyjeżdżali Polacy z północy, pociągani, wynędzniali, biedni. Też u armii Andersa, w jadalni tam przy sztabie w Buzułuku, w tych koszarach była jadalnia, która była zarazem i kaplicą, bo rano odprawiała się tam msza święta i kiedyś pierwszy raz, kiedy tam przyjechałem, mówił mi ksiądz Cieński, naczelny kapelan, tylko nie zgorsz się tym, co zobaczysz. Tylko jeden ksiądz odprawiał mszę świętą, bo nie było miejsca i czasu na to, żeby inni odprawiali. Wchodzę do jadalni i widzę całe, tam było tak jak tutaj mówię, dwa rzędy takich słupów, dużo dłuższe do jadania. I środkiem tylko wąskie przejście takie, jakieś na metr, półtora metra, a tutaj cała jadania założona, żadnych mebli, wszystko podłoga, rodzinami, które przyjechały gdzieś z północy, matki z dziećmi, czasem ojcowie, pierzyny, kołdry, koce, nocniki. Całe to domowe, takie urządzenie, jakie w tej warunku mogło być. I te rodziny właśnie budzą się, to 7 rano, budzą się te dzieci, jedne kobiety się modlą, inne tam czeszą te dzieci, to co innego przy dzieciach robią. To było to, czym on powiedział, że im się nie zgorszył. To oczywiście nie było zgorszeniem, tylko to było tylko zbudowaniem, bo to był całkiem tak. Jezus wychodził, to znaczy ksiądz wychodził do mszy, do ołtarza, pod tamtą ścianą, tam z tamtej strony, z magazynu chleba, znowu jakiś symbol, magazyn chleba, z niego przychodzi ten, który pod postacią chleba tu stanie. Tak jak tam gdzieś na górze, przy kazaniu na górze, czy gdzie indziej, gdzie były te tłumy ludzi, też z dziećmi przy nim. Bo to jakiś autentyzm tej nędzy ludzkiej i przychodzącego do nich Jezusa, żeby ich pomóc i pocieszyć. Później tyle innych okoliczności. W wojsku, gdzieś w lesie, na wyspie, w czasie bitew o Warszawę, kiedy Niemcy z jednej, nasza armia z drugiej strony, wyspa taka łacha piaszczystej tam w rowie w strzeleckim, w okopie takim stałym, powiedziałem, że święto na piasku. I wszędzie Jezus daje ze sobą robić wszystko to, co chcemy. To jest ta Jego uległość, ta pokora, to zupełne oddanie w pokorze człowiekowi. To jedno. Drugie to ofiara. Święty Paweł pisze, gdy pożywacie Jego ciała i piecie krew, to mękę Pana opowiadacie. To jest pamiątka męki Jego. To jest ofiara. Msza Święta jest przede wszystkim ofiarą, ofiarą Jezusa. Ofiarą, czyli jakimś wyrzeczeniem się ze siebie, oddaniem siebie, służbą ofiarną. I trzecie to jest miłość. Miłość dająca. Miłość, która sprawia, że On przychodzi wszędzie do swoich uczniów, gdziekolwiek by oni byli, jeśli tylko tam znajdzie się kapłan, On jest i daje siebie ludziom. Miłość. To jest tajemnica, sakrament miłości. On jest pokorny, ofiarny, pełen miłości. Ale nie tylko jest obecny w Eucharystii, ale jest też obecny wśród nas, bo gdzie dwóch lub trzech wśród nas, to tam On jest. Ale jeśli są w imię Jego, bo jeśli gromadzą w imię sportu, w imię polityki, jak różne rzeźmieszki w imię planów swoich niecnych, to tam Jego nie ma. Ale tam, gdzie są w Jego imieniu, w Jego imię, to znaczy właśnie w duchu pokory, w duchu służby i w duchu ofiary, służby i w duchu miłości, tam są w imię Jego. Tam jest obecny. Jest obecny wśród nas. Im bardziej jesteśmy w duchu pokory, ofiary i miłości, tym pełniej On jest, znaczy tym pełniej my korzystamy, tym pełniej my jesteśmy w Jego obecności, w Jego duchu. Nie tylko tutaj teraz, ale we wszystkich rodzinach naszych. Tam, gdzie rodzina w zasadzie chce być w duchu Jezusowym. To jest rodzina wierząca, katolicka. Czasem bywa, że nie cała, nie wszyscy. W rodzinie bywają tacy, którzy są jakoś innym duchu. Ale jeżeli już tam jest dwóch, dwoje, choćby jedno nawet w duchu Jezusa, to On tam jest. Jest w tym człowieku. I w myśl tego, co wczoraj mówiłem wieczór o tym Filipie, który przeprowadza Natanaela, jeżeli ci, którzy są w duchu Jezusa, żyją naprawdę w duchu Jezusa, w duchu pokory, ofiary, służby i miłości, to pociągają innych do tej samej wspólnoty w Nim. Trzeba mieć to na uwadze. Jak Sobór powiedział ostatni, rodzina jest najmniejszym kościołem. Parafia jest kościołem, diecezja jest kościołem i rodzina jest kościołem. Kościół, w którym mieszka Chrystus. Jeśli tam jest w duchu Jezusa, w duchu pokory, miłości, służby. I w każdym, i dlatego, i także te solidarności różne, które, znaczy zgrupowania solidarności, które zaczynają swoje spotkania od mszy świętej, one są też w duchu Jezusowym. On jest wśród nich. I dlatego ufamy, że te wszystkie sprawy obrócą się na dobre, bo są w Jego duchu. Ale pamiętajmy, że ta obecność Jego wśród nas, ta społeczna, że tak powiem, obecność, jak to się Paweł nazywał, mistyczne ciało Chrystusa, to zależy od nas. Właśnie od tego, czy jesteśmy w Jego duchu. Od naszego starania się o naszej dobrej woli. Nie zależy od tego, czy jesteśmy doskonałymi świętymi, bo nie jesteśmy, nie potrafimy być. Tylko czy chcemy, czy się staramy, czy nam na tym zależy. Bo jeżeli już chcemy, to już jest. To już jest to dobro. Bo ode mnie zależy tylko to, żebym chciał, nie to, żebym wykonał. Więc już to chcenie i pragnienie szczere, nie te dobre chęci, które w piekło jest wybukowane, znaczy te dobre chęci, które niby są chceniem, ale nie są chceniem, tylko chciałbym. Chciałbym, ale nie chcę. Ale jeżeli chcę, a nie tylko chciałbym, jeżeli chcę i dlatego się staram, dlatego jakoś robię jakieś starania, no, choćby to, że rano przywitam się z Nim, witam się z moimi wszystkimi znajomymi, On jest też moim znajomym i chcę Go traktować jako znajomego i dlatego rano uklęknę i przeżegnam Cię, chociaż tyle. Trudno mówić, że nie mam na to czasu, bo to są sekundy. Uklęknięcie jest pokłonem Jemu, a przyznanie się jest wzięciem błogosławieństwa na cały dzień. Ale już jest zaczęciem dnia w służbie. I On już jest obecny przez to. wieczorem zakończenie dnia, tak jak to jest w wojsku, czy harcerstwie, to jest apel poranny, kiedy się oddziela rolę wszystkim, ale planuje się dzień. Choćby w najugęższym zarysie idę Ci służyć, Panie Jezu. Wszystko, co będę robiła, będę starała robić dobrze. W myśl słusznego Pawła, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. A wieczorem raport wieczorny, tak jak za moich czasów tak było, że było w wojsku zawsze i apel poranny, raport wieczorny, kiedy się zdawało sprawę z tego, co się zrobiło w ciągu dnia i tak harcerskie. Tak samo i tu w moim życiu wieczorem raport, podziękowanie za cały dzień, przeproszenie za cały dzień. No i wtedy jakaś modlitwa osobista, ustna czy nie ustna, za swoich bliskich. Każdy to robi tak, jak uważa. Byleby tego nie robić byle jak, bo to wtedy przestaje być modlitwą. Lepiej krótko, a z refleksją, ze świadomością, z dobrą wolą, aniżeli długo, a niestarannie. Nie powiem bezostatniej, bo to się nie da. Nikt z nas nie umie się modlić bezostatniej. Ale z dobrą wolą, która jak tylko zauważy, ocknie się, że jest ostatniona, to natychmiast z powrotem woła do niego, zwraca się do niego. I wtedy to jest w jego duchu. W duchu dobrej woli, czyli w duchu miłości. Dobra wola ostatecznie, to jest właśnie miłość. I to daje spokój człowiekowi. To daje spokój, to daje radość, to daje bezpieczeństwa. Daje łatwiejsze obcowanie z innymi. Przez radość daje uśmiech. Uśmiech jest tak cudowną rzeczą w życiu ludzkim. Kto się potrafi uśmiechać, ten zdobywa sobie ludzkie serca. Łatwiej panować nad sobą, gdy się jest uśmiechniętym. Jak się jest nachmurzonym, nabudzionym, to bardzo trudno nad sobą panować. To wtedy te namiętności gniewliwe człowieka opanowują. A jeśli potrafi się uśmiechnąć, to wtedy opanuje to. I łatwiej z innymi wtedy. Stokroć przyjemniej, łatwiej jest obcować z człowiekiem uśmiechniętym, niż człowiekiem takim nachmurzonym. Łatwiej się z nim dogadać. Podobno zwierzęta nawet odczuwają to, czy człowiek jest pogodny, czy człowiek jest jakiś zgniewany. Psy podobno to odczuwają. O ileż bardziej i człowiek drugi odczuwa to, czy przystępuje do człowieka życzliwego mu uśmiechniętego, czy przystępuje do człowieka, który na niego się krzywi, go nie chce i się gniewa. I nie trzeba myśleć, że taki uśmiech jest fałszywy, jak to ludzie nazywają, przyklejony, sztuczny. W człowieku są te dwie strony, strona uczuciowa, emocjonalna i druga strona duchowa, intelektualna. I obydwie, uśmiech może być wyrazem obydwu stron. Jeśli wstałem prawą nogą z łóżka, jeśli miałem dobre śniadanie, jeżeli słońce świeci, nie mam żadnych przykrości przed sobą w tym dniu, to łatwo mi się uśmiechać wtedy. To jest ten uśmiech łatwy, wynikający z usposobienia uczuciowego. Ale jeśli mi jest trudno, coś mnie boli, coś mnie spotkało przykrego, spodziewam się ciężkich jakichś dzisiaj chwil, ale myślę sobie, no chcę, albo ta jak Teresa, święta Teresa z Lizji mówiła, uśmiecham się po to, ażeby Panu Jezusowi pokazać, że mnie jest dobrze w Jego służbie. Zawód dla Niego, albo chcę się uśmiechnąć, żeby tym moim współtowarzyszom w rodzinie było ze mną dobrze. Żebym nie był dla nich chmurą gradową, która zasłania słońce i zasmuca, tylko żebym był dla nich promieniem słońca. A więc mimo to, że mi serce płacze albo zgrzyta, mimo to świadomie, dobrowolnie, umyślnie uśmiechnę się. To nie jest sztuczne, bo to jest wynikiem mojego najgłębszego ja. To ja tego chcę. Chociaż mnie się tego nie chce, uczucia tego nie chce. Ale jeżeli ja w zasadzie mam życzliwość, chcę, żeby jemu było dobrze, chcę, żeby mi było miło i dlatego się uśmiechnę, to wtedy to jest szczere, to jest prawdziwe. Nie muszę wszystkim opowiadać tego, że mnie palec boli, czy ząb nie boli, albo że coś zgubiłem, albo coś ktoś mi powiedział. To jest moja prywatna, osobista sprawa. Nie muszę tego wszystkim okazywać i chodzić na bundziu żonym. I dlatego mogę chodzić po domu wesołym, uśmiechniętym, mimo to, że mnie coś tam w sercu gryzie. To jest właśnie ten duch ofiary. Tak jak Jezus jest obecny przez pokorę, ofiarę, służbę i miłość w Eucharystii, tak jest obecny i w tym życiu wspólnym między ludźmi. Jeżeli jest pokora, jeżeli ktoś jest skromny i pokorny, o ileż łatwiej z nim obcować, o ileż łatwiej Jezus jest wtedy w tym domu obecny. Bo to się udziela. Skromność to jest cudowna cecha człowieka, która pociąga, jest, ma w sobie jakieś wielkie piękno. I dlatego jest tą wartością pociągającą do dobra. Drugie to ten duch służby. Jeśli jestem uczynny i przy tym ofiarny, to znaczy nie szukam tego, żeby mnie było dobrze, nie dokuczam innym, że mi nie dość usługują, albo że mi w czymś tam przeszkadzają, albo że coś tam innego, tylko ofiarnie znoszę to, czym jest trudne, a staram się, żeby inne było ze mną dobrze, to niewątpliwie Jezus jest wtedy między nami. Jeżeli mam miłość w sercu, znaczy dobroć, jeśli jestem dobry, przyjazny, uśmiechnięty, żeby inne było dobrze, to On jest obecny. Tutaj w Eucharystii jest obecny przez, ukazuje się przez swoją pokorę, przez swoją służbę, ofiarę, wyrzeczenie się swego jakiegoś upodobania i przez swoją miłość, czyli dobroć. Tak jak w Eucharystii, tak i w życiu społecznym. I dlatego idziemy do Jezusa, do ołtarza i do Komunii Świętej, do adoracji, do modlitwy przed Nim, ażebyśmy Go przenosili później do swojego codziennego życia. Idę z Nim w sercu, ażeby On przez moje oczy życzliwie patrzył na ludzi, żeby przez moje usta dobrotliwie mówił do ludzi, przez moje uszy, żeby chętnie, życzliwie słuchał ludzi, przez moje ręce, żeby pracował dla ludzi, żeby przez moje serce, że je kochał ludzi, czyli ja się staję drugim Jezusem wtedy w pewnym znaczeniu. Tak jak apostoł Paweł pisał, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To znaczy, oczywiście to ja jestem, ja żyję, ale już żyję nie moimi sprawami, nie moją interesownością, nie tym, co jest dla mnie, ty żyję tym usposobieniem Chrystusa, On żyje we mnie Chrystus, to On przeze mnie mówi, patrzy, pracuje i kocha. Żyje we mnie Chrystus i mój stosunek do ludzi jest stosunkiem Chrystusa do ludzi. I niewątpliwie wtedy ludziom jest ze mną dobrze, a równocześnie i przez to wtedy i mnie jest dobrze z ludźmi. Bo w wyniku tego z całą pewnością będę przez ludzi szanowany, będę przez ludzi lubiany, kochany, ceniony, a to jest to, czego człowiekowi tak bardzo potrzeba. Nie będę sam, będę odczuwał ciepło wspólnoty i mnie samemu przez to będzie dobrze. I wypełnia się wtedy ten cel katechizmowy, po co Pan Bóg mnie stworzył, dla chwały swojej, bo przez moje dobre życie przynoszę chwałę Bogu. Brzydkie porównanie, ale były takie napisy swego czasu, mój autobus świadczy o mnie. O tym kierowcy tego autobusu. Dom świadczy o gospodarzach tego domu. Chrześcijanin świadczy o Chrystusie. Dobry chrześcijanin świadczy o Chrystusie. To jedno, cel pierwszy, chwała Boża przez moje życie, a drugie, szczęście człowieka, człowiek jest stworzony do szczęścia. Człowiek znajduje szczęście w służeniu Jemu, bo człowiek stworzony na podobieństwo Boga potrzebuje prawdy i dobra, i piękne, i miłości, a Bóg jest prawdą, dobrym, miłością, pięknym. I dlatego człowiek znajduje swoje dobro, swoje szczęście, gdy jest dobry, gdy jest prawdziwy, gdy życie jego jest piękne, gdy jest, żyje w miłości. Bardzo łatwo jest to mówić, bardzo łatwo jest to myśleć, ale bardzo trudno jest to realizować w codziennym życiu. Niemniej trzeba się bardzo starać o to, żeby po tej linii układać swoje codzienne myśli, chcenia i postępowania. Amen.